środku dnia.
Około 500 osób rocznie tonie w Polsce na otwartych akwenach. W lipcu tego roku życie straciło już 30 osób, w czerwcu 87. To straszna tragedia także dla rodzin. Niestety w ostatnich dniach mieliśmy do czynienia także z przypadkami utonięć w przydomowych basenach. Na początku lipca koło Gniezna do takiego basenu wpadła 9-latka. Kilka dni później zmarła w szpitalu. Udało się natomiast uratować 4-latka, który się potknął i wpadł do basenu przydomowego w Książu Wielkopolskim. Na szczęście ojciec zauważył to, no i wyciągnął dziecko z wody. Dziecko było nieprzytomne, helikopterem zostało przetransportowane do szpitala, no ale z tego co wiadomo, no to wszystko chyba jest w porządku. Wczoraj natomiast w przydomowym basenie utopiła się 71-letnia mieszkanka Leszna. Na razie nie są znane okoliczności tego zdarzenia. Być może był to wypadek właśnie, przez przypadek może właśnie się kobieta potknęła i wpadła. No i coraz więcej osób decyduje się na zakup atrakcji w postaci basenu, baseniku. Wystarczy nadmuchać, nalać wody i w upalny dzień można się schłodzić. Ale czy zdajemy sobie sprawę z tego, że nawet w niedużym basenie można się utopić? Niektórzy mówią, że nawet w łyżce wody. W naszym studiu Marek Frąckowek z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Jak pan myśli sobie te przypadki, które, o których słyszeliśmy, czy one dają do myślenia ludziom? Bo tak trochę myślę, że tej refleksji mało jest w społeczeństwie, że no, nieduża ilość wody wystarczy, żeby zrobić sobie krzywdę.
Tak, wydaje mi się, że jest to dosyć świeży temat i ostatnie przypadki wywołały pewną dyskusję publiczną oraz chyba uderzyły do świadomości niektórych osób i zaczynamy o tym rozmawiać, choćby tutaj w studiu, co jest moim zdaniem bardzo tutaj trafnym tematem. Mimo wszystko takie baseny przydomowe dają chyba iluzję troszeczkę bezpieczeństwa, że jest wody kilka centymetrów,
no, pół metra,
kilkanaście,
prawda,
pół metra.
No. Chociaż są takie nawet metrowe, takie już całkiem do pływania prawie, że.
Tak, ale proszę Państwa, no weźmy chociaż taką sytuację. Mamy upał, jest bardzo gorąco, wchodzimy, żeby się schłodzić, ale jest tak drastyczna różnica temperatur, że osoba po prostu siedząc w basenie traci przytomność i się osuwa wewnątrz toni wodnej, tak? Wystarczy 30 centymetrów, żeby utonąć. Tak, utrata przytomności i mamy po osunięciu się zalanie dróg oddechowych wodą, no i dochodzi do utonięcia, tak? Więc nawet 30-40 centymetrów może być zagrożeniem. Na pewno nie powinno się zażywać kąpieli bez towarzystwa drugiej osoby, która może nam w takiej sytuacji kryzysowej pomóc.
Znaczy generalnie z dziećmi to jest w ogóle chyba inna historia i myślę, że warto tutaj uczulić rodziców, którzy takie mają przydomowe atrakcje. Akurat ten przypadek nieszczęścia z 9-latką był taki, że ten basen był przykryty. Dziecko weszło na tą folię i jakoś tam właśnie wpadło. Jeszcze jakby gorsza sytuacja, bo prawdopodobnie nie mogło się, nie wiem, wydostać być może spod tej folii, czy jakoś tam to wyglądało, ale jakby sama folia też nam nie daje zabezpieczenia, czyli jak właściwie powinniśmy to zrobić, jakoś ogrodzić, nie wiem już. No, dzieci czasami same wychodzą sobie na ogródek. Właściwie no, mamy taką trochę pułapkę na ogrodzie, jeżeli mamy taki basen.
No tak, takie chyba pierwsze zalecenie to rzeczywiście było, żeby czymś ten basen przykryć, ale jak tutaj w tym przypadku widzimy, dziecko sobie poradziło z pokonaniem tej przeszkody, podniosło to przykrycie i do tego basenu jednak weszło, więc tutaj wydaje mi się, że przede wszystkim rozmowa z dzieckiem o niebezpieczeństwie, żeby samemu się nie kąpać, to na start, bo dzieci wbrew pozorom bardzo szybko chłoną pewne takie zasady bezpieczeństwa i potrafią je egzekwować, czyli porozmawiajmy przede wszystkim z dzieckiem, nawet takim najmniejszym, że nie wolno bez opieki rodziców, że musimy zawsze razem wchodzić do tej wody, a z drugiej strony no myślę, że takie fizyczne zabezpieczenia w postaci jakiegoś płotka czy czegokolwiek, no chyba to jest dobra droga, no bo nie wyobrażam sobie, jak inaczej może taki basen zabezpieczyć, no skoro te wszystkie plandeki czy przykrycia nie stanowią w tej chwili problemu nawet dla dziecka.
No trzeba chyba tą wyobraźnią się bardzo mocno pokierować i wyobrazić sobie, co się stanie, jak akurat na chwilę wyjdziemy z tego ogródka do domu po cokolwiek, no nie wiem, po szklankę wody, a w tym czasie dziecko może się po prostu utopić, proszę Państwa. To jest wyobraźnia, która często ratuje życie. 61 865 4654, mogą Państwo dzwonić i bardzo widzę Państwa intensywnie, już dzwonią, więc zaczniemy. Panie Andrzeju, dzień dobry.
No witam. No akurat się w tym momencie dowiedziałem, że ten chłopiec, no tragedia straszna, no po prostu sobie nie jestem w stanie wyobrazić tego, kurczę, co jego rodzice przeżywają. I ta babcia, która się niby miała nim opiekować. Ja mieszkam tak od, no do jeziora, mówię, mam kilkanaście metrów, tak? I jeżeli mój wnuczek idzie się kąpać, no to zawsze ktoś dorosły, kurczę, tam, no, jest przy tym, tak? Że, no, widzi, kurczę, co się z tym dzieckiem dzieje, prawda? Chociaż pływa doskonale chłopak, nie?
A w jakim wieku? W jakim wieku?
No, tam ma 12 lat, nieco. Mało tego, no a ta starsza pani, no to podejrzewam, że ten pan ratownik mówił, że to mógł być jakiś, kurczę, udar albo powiedzmy jakiś szok termiczny, coś w tym rodzaju. Tak mi się wydaje, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś mógł się utopić no, w wodzie, która sięga praktycznie do pasa, tak?
Panie Andrzeju, ja myślę, że jakbyśmy tak statystyki pogotowia ratunkowego wzięli to i policzyli, ile osób się w wannie utopiło w domu, to też byśmy niestety tutaj...
Wie pan, był kiedyś taki film, pokój numer tam 4000 ileś, gdzie Samuel Jackson, kurczę, opowiadał, że pokój był nawiedzony, że się gość utopił w talerzu rosołu, nie? To już taki, że tak powiem, trywializuje to, prawda? Za co bardzo przepraszam. W każdym razie, no mówię, no trzeba, no, jeżeli dziecko wchodzi, kurczę, no jakiekolwiek ryzykowne zachowania, no to wtedy trzeba to obserwować i w razie czego, no przerwać to, nie?
Panie Andrzeju, dziękuję panu bardzo za ten telefon, także za słuszne uwagi. Panie Jacku, dzień dobry.
Dzień dobry. Panie redaktorze, ja bym tak chciał do tego, co pan mówił odnośnie tego chłopca w Książu Wielkopolskim. Ja się chciałem zapytać, skąd ci redaktorzy mają takie informacje? Ja śmiem twierdzić, po co oni piszą nieprawdę, bo to, co jest opisane w Książu Wielkopolskim, to jest takie oszczerstwa, takie fałszywe oskarżenia wobec rodziców, że to się w głowie nie mieści. Powiem szczerze,
ale to ja nic nie wiem.
Bardzo dobrze akurat tego tatę, o którym o tym Książę Wielkopolskim się
ale
mówi.
Ale tam nic złego, nic nie powiedziałem o tym tacie po prostu, że tata uratował
to dziecko. Że helikopter, że dziecko zostawili bez opieki, że tego. Ja się pytam, kto napisał te oszczerstwa? Bo ja znam tego tatę tego chłopca bardzo dobrze, bo się kolegujemy. Aha. I takiego sytuacji nie było. Nie było żadnego helikoptera. Nie było żadnego tam, powiedzmy, że on się topił w basenie, bo on stał koło basenu i jego brat chlusnął wodą i się zachłysnął. Rodzice byli przy nim. Nieprawda to, że rodziców nie było, że rodzice się nie opiekowali. To są wszystko oszczerstwa.
Ale tego ja nie powiedziałem, że się rodzice nie opiekowali.
Ale ja znam artykuły, co w Książę Wielkopolskim mówią i wiem dokładnie, o co było. I powiem tak, jeżeli mamy taką gazety, czy powiedzmy telewizję, co piszą oszczerstwa wobec rodziców, którzy się opiekują, a twierdzą, że się nie opiekowali,
Panie
to
Jacku,
jest nagminne. Ale nie chodzi o to.
Właśnie, o problemie.
O problemie w basenie. Powiem tak, w tym roku akurat jeszcze nie zdążyłem rozstawić, bo nie było kiedy, ale zeszłego roku miałem basen rozstawiony z dziećmi. Bawiłem się z dziećmi, kąpałem się w tym basenie. Jeżeli ktoś uważa, że basen jest to, powiedzmy, przydomowy, że ktoś się utopi do tego, to tak jak ktoś to powiedział, w rosole łyżki się możemy utopić. Łyżka rosołu może nas też utopić, bo się zachłyśniemy. Chyba to możemy się zachłysnąć. Jakimkolwiek piciem, prosty przykład powiem. Pojedzie pan redaktor samochodem, będzie wiózł dziecko. Dziecko będzie piło w trakcie jazdy, zachłyśnie się. I co, powiemy, że się utopiło w samochodzie w wodzie?
Panie Jacku.
Nie, powiemy, że się zachłysnęło. Tak samo jest przy basenach. Pierwsze pytanie trzeba zacząć, czy to się dziecko zachłysło w basenie, czy koło basenu.
Panie Jacku, bardzo dziękuję panu za ten telefon.
Dziękuję. Do widzenia.
500 osób rocznie topi się w Polsce, proszę państwa. Nie tylko oczywiście w basenach przydomowych, bo mówimy w ogóle o tym problemie. To jeszcze jeden w takim razie słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam, Maciej z tej strony.
Dzień dobry, panie Maciej.
Tak się przysłuchuję tej tutaj sytuacji, znaczy tej akurat książa, to nie wiem, nie mam, jak to się mówi, nie słyszałem o tej sytuacji, natomiast generalnie powiem tak, ja jeżdżę po Polsce, jestem i nad morzem, ostatnio byłem w Augustowie, na tych dużych zalewach, jak widzę momentami, jak się ludzie nad wodą zachowują, to no to potem się dziwmy, tak jak ta sytuacja z Jantara, prawda, że wszyscy naraz i nikt nic nie wie, jeden wielki tak naprawdę chaos. Przede wszystkim myślę, że tutaj pan z WOPR-u jak jest, to potwierdzi, że alkohol powinien być kompletnie w promieniu 2 kilometrów od jezior, rzek, mórz, odcięty po prostu. I może wtedy nie byłoby sytuacji takich, jak ostatnio, prawda, słyszymy. Ja ostatnio właśnie, ponieważ korzystam z tych statków żeglugi augustowskiej, tam rozmawiałem z obsługą, z kapitanami, no to też tutaj w Oprowce potwierdzam, że sporo narobiło się różnych takich dziwnych wodnych pojazdów, na które nie trzeba mieć uprawnienia. Wystarczy, że prawda ktoś to przywiezie i sobie może wypłynąć w wodę. A jak wiemy, woda jest żywiołem i z wodą, jak i z ogniem żadnych nie ma.
Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam
serdecznie. Pozdrawiam, do usłyszenia.
To jeszcze, proszę państwa, 2021 rok. Liczba osób, które utonęły ze względu na rodzaj zbiornika wodnego. W rzece 98, w jeziorze 95, staw 88, zalew 41, morze 26. Wydawałoby się, że morze jest bezpieczne, bo jest najmniej ofiar, no ale statystycznie pewnie najmniej osób nad morzem po prostu przebywa, bo jezior mamy więcej i rzek, więc pewnie dlatego i rzeki są niebezpieczne, bo oczywiście mamy nurt. Przypomnę państwu, naszym gościem jest dzisiaj Marek Franckowek z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. Panie Marku, jak to jest w tej chwili? Wakacje, rzeczywiście jesteśmy po pierwszym miesiącu prawie, że tych wakacji w Poznaniu. Widać, że no, statystycznie w tej chwili na tych otwartych kąpieliskach jest bardzo dużo ludzi, dużo więcej niż na pewno rok czy dwa lata temu.
Tak, zdecydowanie. Tutaj zarządza tymi kąpieliskami POSIR, czyli Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, a jakby zabezpieczenie ratownicze zapewnia Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego. Ta współpraca trwa od już kilku dobrych lat i mamy pogląd pewien na zmiany, które się dzieją, tak? W zeszłym roku było wyzwanie w postaci COVID-u, tak? Czy ograniczać dostęp na plażę, czy zrobić jakieś separacje między leżakami, czy może biletować te wejścia. W tym roku mamy prawie 100% więcej wypoczywających nad naszymi jeziorami. I tutaj z takiej jakby analizy możemy wywnioskować to, że część osób, połowa, po prostu nie wyjedzie w tym roku na wakacje ze względu na przyczyny ekonomiczne i zorganizuje sobie ten wypoczynek właśnie tutaj nad naszymi poznańskimi jeziorami. A druga część osób, które wypoczywają, no to są obywatele, uchodźcy, którzy przybyli do nas z Ukrainy i obserwujemy, że oni bardzo licznie wypoczywają nad naszymi poznańskimi tutaj jeziorami, a chodzi mi o Rusałkę, o Strzeszynek, o Kiekrz od strony Krzyżownik, od Kiekrz, od strony ulicy Nawrota i o Maltę, tak? Czasami nawet 50% wypoczywających to są obywatele Ukrainy. Stąd bardzo ciekawa inicjatywa, chociażby którą wprowadził POSIR. Na każdym naszym poznańskim jeziorze, obok naszego polskiego regulaminu przebywania na takim obszarze wodnym, mamy również umiejscowiony regulamin w języku ukraińskim, który stanowi tak naprawdę 1:1 regulaminu polskiego i tam każdy obywatel Ukrainy może sobie odczytać.
Czytają ten regulamin, bo oni troszeczkę inaczej chyba wypoczywają niż my.
Raczej nie czytają, aczkolwiek ratownik o tyle ma łatwiejsze pole do działania, bo może podejść, odczytać pewien zakaz w języku polskim i dokładnie ten sam zakaz przetłumaczony wskazać na regulaminie ukraińskojęzycznym.
A jaki największy problem jest w przypadku Ukraińców?
Myślę, że po pierwsze to brak takiej korelacji troszeczkę z ratownikiem, bo w Ukrainie ta służba ratownicza praktycznie tam nie istniała, tak? Czyli w ogóle zdziwienie, że ktoś pilnuje naszego bezpieczeństwa, że są pewne zasady, że są pewne zakazy, a w ogóle, że nie wolno spożywać alkoholu na przykład, tak, że nie wolno wypływać poza kąpielisko. To jest pewna nowość, którą jakby musimy pokazać i nauczyć, że u nas takie zasady panują. No i też troszeczkę bariera językowa, aczkolwiek Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego, zarówno na kąpielisk tutaj poznańskich, jak i w powiecie poznańskim, uruchomiło dyżury ratownika tłumacza. Mamy pod telefonem dla naszych ratowników człowieka, który jest też ratownikiem, jednocześnie włada biegle w języku ukraińskim, rosyjskim i angielskim. I w sytuacji konfliktowej, kiedy mamy problem na kąpielisku, każdy z naszych ratowników, czy to tutaj na kąpieliskach POSIR-u, czy to w powiecie, może zadzwonić i natychmiast następuje tłumaczenie. I już wiem o kilku takich przypadkach, gdzie jakby rozmowa telefoniczna z naszym tłumaczem, ratownikiem, a wypoczywającym doprowadziła do zażegnania takiej konfliktowej sytuacji i jakby uspokojenia całej sytuacji. I widzę, że ten dyżur naszego tłumacza działa i że była potrzebna taka służba.
61 865 4654, proszę państwa, w sprawie bezpieczeństwa nad wodą dzisiaj rozmawiamy. Jeżeli państwo mają ochotę, to zachęcam, można zadzwonić. A teraz krótka muzyczna przerwa na małą kąpiel, jak ktoś ma ochotę.
morning hand. Look at the stars in the heaven above. Sleep on the pillow where my head used to lay, while the moonbeam flick across your window pane. I'm on my way from you, don't know where I'm going.
Panie Piotrze, witam, dzień dobry.
Witam, dzień dobry. No i tak sobie myślę, że temat się dosyć szybko wyczerpuje, bo dwa najważniejsze argumenty już padły. Tutaj się zgadzam z przedmówcą. Ja na przykład osobiście nie wyobrażam sobie spędzać czasu z dzieckiem, jakiegokolwiek czasu, w jakiejkolwiek formie, w obecności alkoholu. I to wszystko wyjaśnia. Naprawdę, jak nie będzie wśród rodziców alkoholu, nie będą się zdarzać takie rzeczy. Jestem o tym bardzo mocno przekonany. A jeżeli już się wydarzy, to też apel tutaj dołączam się do przedmówcy, żeby jednak tam jakieś portale czy gazetki regionalne albo cokolwiek nie dokładały do bólu tych rodziców, jeżeli coś się wydarzyło, bo tam dorabianie śmigłowców albo czegoś, albo nikt nie chciałby być w skórze tych rodziców, nawet jeżeli popełnili błąd. Także nie alkoholizujmy się, a jeżeli już coś złego się wydarzy, to część grona dziennikarskiego bardzo proszę o ciszę w tej sytuacji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Natomiast oczywiście temat jest ważny i dlatego rozmawiamy o tym, jak bezpiecznie spędzać czas nad wodą i jak bezpiecznie ten czas spędzać, kiedy sobie wodę sprowadzimy na własny ogródek, bo mówię, te przypadki, które były, dzieci, które, no mówimy o tej dziewczynce na przykład 9-letniej, która straciła życie, no to jest naprawdę, no serce pęka po prostu, jak się słyszy o takich historiach. Marek Frąckowiak, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, to jeszcze pan Arkadiusz, zanim kolejny wątek. Dzień dobry, panie Arkadiuszu.
Dzień dobry, po raz kolejny znajdujemy się w takim temacie niezbyt miłym i znowu pojawia się to samo, czyli komentarze, scenariusze, jak to się mogło stać, dlaczego się to stało, kto zawinił. Tutaj poprzednik powiedział o alkoholu. Niekoniecznie, tutaj nie trzeba być pod wpływem alkoholu czy innych środków, wystarczy ułamek sekundy. Niejednokrotnie były takie zdarzenia, że rodzice odwrócili wyrok dosłownie na sekundy i dochodziło do tragedii. Dlatego bądźmy powściągliwi, łączmy się w bólu z tymi ludźmi, których dotknęła ta tragedia i ta trauma zostanie do końca życia, a nie oceniajmy, nie dodajmy tutaj żadnych jakichś...
Panie Arkadiuszu, nikt tego nie ocenia, dlatego jest ta audycja, żeby do takich tragedii więcej nie dochodziło.
A tragedie są i tutaj generalnie tak jak w ruchu drogowym. Ułamek sekundy może spowodować to, że po prostu no, może dojść do tego.
Czasami po prostu znajdujemy się w złym czasie i w złym miejscu i niestety
nieodpowiednim czasie, zgadza się.
Panie Arkadiuszu, dziękuję panu bardzo.
Wszystkiego dobrego,
do widzenia. Ze statystyk, proszę państwa, wynika, że co piąta osoba, która ginie w wodzie, jest pod wpływem alkoholu, to też jest, to też o czymś świadczy, ale to też świadczy o tym, że czy rzeczywiście jest tak, że topią się ludzie, którzy nie potrafią pływać?
Na pewno tak, bo jeżeli osoba posiada chociaż podstawowe umiejętności pływackie, no to powinna sobie dać radę w większości przypadków, ale też czasami dochodzi do przecenienia własnych możliwości, tak? Czyli próbujemy pokonać dystansę lub próbujemy po prostu pewnych czynności w wodzie, na które nie mamy odpowiedniej umiejętności.
Tak? Ja myślę, że wątek z alkoholem możemy sobie podarować, bo wiadomo, jak działa organizm pod wpływem alkoholu, kiedy nasze umiejętności w kwadratowej prędkości rosną, tak? Czujemy się pewniejsi i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o... No dzisiaj akurat to nie grozi, bo są chmury, jest chłodno, więc jeżeli wejdziemy do wody, to tego wstrząsu nie będzie. Ale kiedy jest gorąco, za chwilę będzie, proszę państwa, w wtorku już mają być znowu upały. Jesteśmy na plaży, nagrzani, wchodzimy do chłodniejszej wody, niech ona ma nawet 23-24 stopnie, to ten wstrząs może zabić nawet kogoś, kto świetnie pływa. Na czym to polega? Tutaj słyszałem, że to się po prostu nagle odcięcie prądu jest, tak? Że nagle jakiś skurcz w ręce. Jak taki skurcz wygląda?
Tak, no proszę sobie wyobrazić, że na przykład przed wejściem do wody rozgrywamy mecz siatkówki plażowej, tak? Gorąco, nasz organizm, nasze mięśnie są rozgrzane. Stara się organizm również ciepło wydalić wszelkimi sposobami. I nagle po pierwsze zmieniamy środowisko, tak? Bo z gazowego na wodne, a po drugie jest drastyczny spadek temperatury, tak? My ze słońca rozgrzani nagle wchodzimy do dosyć zimnej wody, tak? Wtedy bardzo duże ilości krwi momentalnie w jednej chwili z powrotem wracają do serca, tak? Może się nie stać nic, tak? Bo już po prostu no, nie zawsze coś się dzieje. Może dojść do utraty przytomności. Mamy też szereg osób, które mają niezdiagnozowane wady serca, tak? Czyli po takim nagłym wejściu do wody może się ta wada uaktywnić i dojdzie do zatrzymania krążenia albo do jakiegoś problemu kardiologicznego, tak? No i osoba nieprzytomna, która nagle się znalazła w wodzie, no tutaj nie trzeba nic więcej dodawać. Mamy do czynienia już wtedy z utonięciem.
Bardzo mnie zastanawia, jeżeli chodzi o statystyki, wiek ofiar utonięć, bo w ubiegłym roku, bo na tych statystykach się możemy oprzeć za cały rok, na 400 ponad osób, 450 zdaje się, 422 osoby, tak, utonęły w ubiegłym roku. 208 to były osoby powyżej 50 lat. Wydawałoby się, że osoby, które no już mają jakieś doświadczenie życiowe i już jakby zjadły już trochę w życiu różnych rzeczy i powinny wiedzieć. Najmniej jest w przedziale wiekowym do 7 lat, 8-14, no potem 15-18 lat to jest 10 osób, 19-30-54, no i 31-50 jest kolejny przedział 118 osób. Dlaczego starsze osoby częściej giną w wodzie?
Organizm się starzeje, tak? Już po 30 tak naprawdę rozpoczynają się procesy starzenia.
Czyli przeceniamy swoje umiejętności, czy też raczej zdolność organizmu?
Tak. 10 lat temu potrafiłem, nie wiem, ktoś sobie myśli, a 10 lat temu pływałem na drugą stronę jeziora, no ale organizm przez te 10 lat się troszeczkę zestarzał. Siła mięśni, wydolność, odporność właśnie na zmianę temperatur też jest zupełnie inna. I czasami ktoś po prostu kieruje się umiejętnościami, które miał kilka lat temu, tak? A proszę pamiętać, że wielu naszych rodaków tak naprawdę do wody wejdzie kilka razy w czerwcu, w lipcu, w sierpniu. Potem w okresie zimowym nawet ani razu na basen nie pójdą. Kolejny ich kontakt z wodą jest po 11, po 10 miesiącach. Więc te umiejętności w ogóle nie są podtrzymywane, doskonalone. Tak naprawdę one zanikają czasem, no bo... Co to jest wejście, nie wiem, 5-6 razy w roku do wody? No tutaj ciężko jest utrzymać jakiś poziom sprawności w wodzie lub go udoskonalić.
Nad wodą, proszę państwa, trzeba uważać, a dzieci trzeba mieć cały czas na oku. To chyba jest od jakiegoś czasu, można to zresztą zauważyć, że ludzie jednak dzieci z oczu nie spuszczają. Tak kiedyś nie było. Taki trochę tam biegały sobie dzieci nad jeziorem, nad morzem, a teraz jednak rodzice pilnują bardziej. Tak? Czy tak jest? Zauważa pan jako ratownik to? Czy niekoniecznie?
Niekoniecznie.
Czy nie wszędzie też?
Nie wszędzie. Proszę pamiętać, że bardzo często, właściwie zawsze rodzice zabierają smartfony, telefony ze sobą nad wodę. No wystarczy chwila nieuwagi, naprawdę sprawdzenie jakiejś aktualności, sprawdzenie ostatnich połączeń, żeby tą naszą uwagę rozproszyć, tak? A sami wiemy, że wystarczy na dosłownie kilka sekund, żeby dziecko znacznie się oddaliło. Widzę to też po tym, że bardzo często takie zagubione dziecko jest przeprowadzone do ratowników, tak? Ratownik wtedy bierze tubę elektroakustyczną, pyta się dziecko, jak ma imię, jak ma na nazwisko i stara się tych rodziców dosyć szybko znaleźć, tak? Ale jakby panika czy strach rodzica po takim utracie jakby dziecka z pola widzenia, no, naprawdę jest nie do pozazdroszczenia.
Mhm. 618-654-654. Panie Rafale, witam, dzień dobry.
Halo, dzień dobry, witam serdecznie. No dzisiaj piękna pogoda, 20 stopni, co chciałem mówić, także temperatura fajna. Powiem tak, no jest szaleństwo, bo najczęściej tak jak pan ratownik, który tam jest w studio, pozdrawiam serdecznie, który mówi, no to jest, no najwięcej chyba jest pod wpływem, no niestety. Ciepła pogoda, dobre piwko i potem jedno, drugie piwko, no i potem się kozaczy, że tak powiem, niektórym trochę się przewraca w głowie. No i co to nie ja. No i też co ludzie wypływają poza te kąpieliska, które tam są zrobione, którzy państwo ratownicy pracujecie. No ludzie, no to dla mnie szaleństwo, nie wiem, ludzie są po prostu nieodpowiedzialni, no i potem jest jak jest. No.
Panie Rafale, dziękuję panu bardzo. Oczywiście tutaj nie mówimy o tych przypadkach, kiedy nie ma śmiertelnego przypadku, no ale na przykład ktoś kończył w szpitalu i na przykład do końca życia jest inwalidą. To mówimy o skokach na główkę na przykład, gdzieś gdzie nie powinno się to robić. Proszę państwa, jeżeli chodzi o statystyki, jeszcze na sam koniec. Najczęstsze okoliczności wypadków utonięcia to za ten 21 rok mamy kąpiel w miejscu niestrzeżonym, lecz niezabronionym, to 61 osób zginęło, nieostrożność w czasie przebywania nad wodą 34, nieostrożność w czasie łowienia ryb 30, kąpiel w miejscu zabronionym 28. Rozumiem, że w takim miejscu, gdzie jest ratownik, to nie dochodzi do takich przypadków utonięć, tak? Czy zdarza się?
Zdarza się, ale jest to niezwykle marginalna sytuacja. W zeszłym roku chyba nawet takiego przypadku nie było. Troszeczkę chyba nie szanujemy tych ratowników, no bo najbliższy na przykład Poznań. Mamy stworzonych prawie 5 kąpielisk, tak? Tak jak mówiłem, Rusałka, Strzeszynek, dwa kąpieliska w Kiekszu, Malta. Jest tam 2, a czasami 3 ratowników. Posiadają oni bardzo dobre umiejętności pływackie, potrafią osobę tonącą scholować do brzegu, udzielić jej pomocy. Posiadają bardzo dobrze wyposażone apteczki, mają defibrylatory do przywrócenia akcji serca, są łodzie motorowe tam, żeby szybko osobę ściągnąć, jest skład, żeby przyspieszyć ewakuację. Mamy w mieście Poznaniu POSIR, tutaj Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, czy miasto oraz WOP współpracy. Naprawdę dbamy o to, żeby poziom tego ratownictwa wodnego i tego zabezpieczenia naszych tutaj poznańskich jezior był bardzo wysoki, a ludzie mimo wszystko wybierają kąpieliska niestrzeżone, gdzie w przypadku wstrząsu termicznego, skurczu mięśni, zasłabnięcia, ataku padaczki, nikim nie pomoże, tak?
Ale wie pan, czytałem dziś taki artykuł, Polska Agencja Prasowa z ratownikiem z Sopotu przeprowadziła, że kiedy nawet jest czerwona plaża, to ludzie przechodzą za teren strzeżonego kąpieliska, no bo przyjechali 600 kilometrów, to się jak mają nie wykąpać w Bałtyku, czy tam w zalewie, tak? No to tym czymś też świadczy, prawda, że niech sobie będzie ta czerwona flaga. I dlaczego się taka czerwona na przykład flaga pojawiała? Dlaczego jak są wysokie fale, to się nie powinno kąpać?
No dlatego, że po prostu doświadczenie ratownicy wiedzą, że powstają pewne prądy wsteczne, które są w stanie w bardzo krótkim czasie osobę jakby porwać wewnątrz toni akwenu i doprowadzić do utonięcia, tak? No to jest pewnie doświadczenie, pewna znajomość tej wody, to wynika z wieloletniej tutaj tradycji. No WOP, Strzeże Bezpieczeństwa w Polsce w tym roku, wspomnę, obchodzimy 60-lecie, tak? Przez 60 lat naprawdę da się stworzyć świetne pewne procedury, tak. Pewne zasady stworzyć, żeby po prostu jak najlepsze i najbezpieczniejsze warunki do wypoczynku nad wodą stworzyć.
Pani Teresa, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Moje dzieci to już dzisiejsze 30-latki, ale kiedy były małe, to ja sama jeździłam z nimi nad jezioro i zawsze był strach. byłam tu w Krzyżownikach. Zawsze był strach o bezpieczeństwo dzieci. Więc po pierwsze koc był nad wodą, dokładnie nad wodą, prawie że ludzie wychodzący pryskali mnie. Dziewczyny miały czerwone wstążki na ręce i do kolan weszłam z nimi do wody i powiedziałam, tylko dotąd wolno wam chodzić. Tłumaczyłam, kto to jest ratownik, wszystko dokładnie tłumaczyłam. Ja siedziałam na kocu, bo uczyłam dzieci też samodzielności, ale widzę rodziców dzisiaj, którzy są nieodpowiedzialni nad wodą, zupełnie nieodpowiedzialni, bo koc jest gdzieś na wyżynie, na końcu piasku, dziecko 5-letnie idzie samo do wody, no bez przesady. Ograniczenie zaufania do dziecka to jest kot blisko wody. A poza tym, no, niesłuchanie ratowników. Proszę pana, panowie, ja się znam na ugotowaniu rosołu, tak? Ale na wszystkim się nie znam. A Polacy się znają. Na szkolnictwie bez najwięcej lekarzy, na medycynie, nauczycieli. No i teraz nad wodą wszyscy są ratownikami nagle. No tego nie zawalczymy, nie zwojujemy, jeśli ludzie nie będą odpowiedzialni. Odpowiedzialność i jeszcze raz odpowiedzialność. I bardzo fajnie, że pan redaktor ten temat poruszył, bo o tym trzeba ciągle mówić, ciągle. I ktoś, kto umie pływać, nie zawsze jest zwycięzcą. Ja miałam kolegę, który w czasach liceum pojechał nad morze, na kolonie. Dobry pływak, chodził do klasy pływackiej. I niestety chłopak utonął w morzu. Wszystkiego dobrego.
Panie Tarysie, dziękuję pani bardzo za ten telefon. Jeszcze pan Daniel na sam koniec. Dzień dobry.
Była mowa już o alkoholu nad wodą, ale jeszcze jest taka druga rzecz, którą też ostatnio zauważyłem, zwłaszcza dotyczy się, no nie chcę generalizować, ale takich młodszych mam, no telefon w ręce. No to już jest też nagminne. Dziecko sobie tam w wodzie siedzi, a tu telefon najważniejszy. Tak to też wygląda.
No, niestety dzisiaj dzień bez telefonu jest, zdaje się, więc może przy okazji zaapelujmy, żeby jednak patrzeć, co dzieci robią. To dobrze zrobi wszystkim. Na sam koniec chciałem też pana zapytać o panikę, bo to chyba każdy, kto jakoś tam w miarę dobrze pływa, dobrze wie, że jest taki moment, kiedy się jest w wodzie, kiedy nagle woda nas chlapnie, kiedy nagle czujemy, że troszkę tracimy panowanie nad sobą, wpadamy w panikę, no i wtedy się może wydarzyć wszystko. I to są chyba te przypadki, o których także pani Teresa powiedziała, że ktoś świetnie potrafiący pływać, niestety utopił się. Jak działa woda właśnie na naszą psychikę, na psychikę topielca? Bo człowiek wtedy zupełnie nieracjonalnie działa przecież, prawda? Zachowuje się.
Tak, w myśl zasady tonący brzytwie się chwyta, tak? Dlatego stąd jest bardzo dużo apeli, żeby osoby, które nie są za dobrze opływane, nie potrafią udzielać pomocy w wodzie, nie robili tego bezpośrednio same, tak? Proszę pamiętać, że osoba, która tonie, kieruje się instynktem przetrwania, tak? Ona nie myśli, że jak ja z całej siły chwycę ratownika, to on też zaraz utonie ze mną, tak? Tylko za wszelką cenę próbuje się jakby ratować sam, tak? Stąd też bardzo ważne jest to, że przede wszystkim należy wezwać służby, tak? Służby, które pomogą. Jeżeli samemu nie potrafimy takiej pomocy udzielić, to nie udzielajmy jej, tak? To starajmy się po prostu wezwać służby, wszcząć alarm przede wszystkim na kąpielisku, tak? Bo może być tak, że na takiej plaży wśród kilku tysięcy osób mamy dwóch, trzech, czterech ratowników wodnych, którzy są wyszkoleni, a po prostu przyszli z rodzinami, z dziećmi, ze znajomymi i są w cudzysłowie po cywilu, ale wypoczywają na tym kąpielisku, tak? I oni potrafią. Ratownik na kursie ratowniczym obowiązkowo jest uczony sposobów bezpiecznego podpływania do osoby tonącej. Jest uczony chwytów uwalniania się od osoby tonącej, czyli jeżeli na przykład zostanie uchwycony przez taką osobę, potrafi się uwolnić z tych chwytów, a nawet zna sposoby holowania osoby agresywnej, czy osoby właśnie walczącej w wodzie, żeby taką osobę bezpiecznie przeholować do brzegu. Więc złotą zasadą jest to, żeby powiadomić służbę, wszcząć jak największy alarm na kąpielisku, być może są tam inni ratownicy, ale nie udzielamy pomocy sami, jeżeli naprawdę nasze umiejętności pływackie jakieś wysokie nie są.
Proszę Państwa, musimy kończyć. Marek Frąckowiak, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Poznaniu. Ja wiem, że dzisiaj jest chłodniej i może dlatego też ten temat, żeby tak na chłodno trochę porozmawiać, bo gorące lato wraca w przyszłym tygodniu, proszę Państwa, i miejmy na względzie te wszystkie rzeczy nad jeziorem, nad rzeką, czy nawet właśnie ten przydomowy basen, że woda jest bardzo niebezpieczna i warto jednak trochę tą wyobraźnię mieć, kiedy korzystamy z tych uroków. Bardzo Państwu dziękuję. Wojciech Chmielewski, audycja W Środku Dnia. Zapraszam w poniedziałek, a już za chwilę wybierzemy się na koniec świata.